Webinary i live'y kiedyś potrafiły przynosić kokosy, ale w ostatnich miesiącach podobno stały się dużo mniej skuteczne. Co robić w tej sytuacji? Cześć, tu Marek Jankowski, a to jest Mała Wielka Firma, podcast dla solo przedsiębiorców, którzy chcą przyciągać lepszych klientów. Dzisiejszy temat został zainspirowany przez słuchaczy podcastu. Od jednego z Was dostałem wiadomość, że do niedawna sprzedawał właściwie tylko przez webinary i wszystko szło świetnie, ale ostatnio ten sposób zupełnie przestał działać. Sprawdziłem, popytałem i okazało się, że zdecydowana większość z Was ma podobne odczucia i podobne doświadczenia. Zaprosiłem więc do rozmowy człowieka, który nie tylko ma duże doświadczenie w sprzedaży, ale też przeprowadził chyba najwięcej live'ów ze wszystkich ludzi, których znam osobiście. Porozmawiamy o tym, jak sobie radzić, jeżeli do tej pory sprzedawałem na webinarach i nagle ten sposób przestał działać. Jakie drobne rzeczy mogą decydować o tym, czy klienci po webinarze kupią, czy nie? I o czym pamiętać, eksperymentując z nowymi formami pozyskiwania klientów. Dziś w małej wielkiej firmie przedsiębiorca, autor książek, wydawca amerykańskich bestsellerów biznesowych Marcin Osman. Dzień dobry, Marcinie.
Cześć, Marek. Witaj.
Powiedz mi, ile ty live'ów i webinarów zrobiłeś w życiu? Liczyłeś kiedyś?
Tak dużo, że ich nie liczę. Byłem jakiegoś stomatologa i mówi mi, że dobrego chirurga poznaje się po tym, że on nie wie, ile tych zębów wyrwał, i u mnie tak samo jest tutaj z tymi live'ami. To są na pewno grube setki. Nie wiem, czy przekroczyłem tysiaka transmisji. Jest bardzo możliwe, że tysiaka przekroczyłem live'ów na Facebooku, Instagramie, YouTubie, na jakichś różnych mediach typu Snapchaty kiedyś. Testowałem ostatnio live'y na TikToku. Więc to były naprawdę bardzo grube setki, bardzo grube setki.
Dobra, no więc cieszę się bardzo, bo ja wiedziałem, że ta liczba jest duża. Myślałem, że może prowadzisz jakiś rejestr. I zaprosiłem cię właśnie dlatego, że ty masz ogromne doświadczenie w takiej formie, a z drugiej strony masz bardzo duże doświadczenie sprzedażowe. A mam takie sygnały od słuchaczy, że live'y i webinary ostatnio się bardzo popsuły, jeżeli chodzi o skuteczność. Zrobiłem nawet taką ankietę na Instagramie i 86% głosujących powiedziało, że widzi, że to już nie działa tak jak jeszcze kilka miesięcy wcześniej, że jest mniejsza frekwencja, że mniej ludzi kupuje, a najczęściej to jest jedno i drugie, i mniej ludzi, i mniej kupuje. Mhm. Więc ponieważ ty masz swoje doświadczenia, które niekoniecznie muszą się z tym pokrywać, to chciałem zapytać, czy ty masz też takie obserwacje, że to nie działa tak jak kiedyś i jak myślisz, z czego to może wynikać?
Znaczy to zdanie, że nie działa jak kiedyś, można powiedzieć do każdego narzędzia marketingowego, jakie powstało ever. Czyli to, co działa teraz, nie działa tak, jak kiedyś działało.
Przykładem e-mail działa dobrze, a działał kiedyś też dobrze.
Ale Facebook Adsy, pamiętasz sytuację, gdzie robiłeś sobie konwersję za 50 groszy na przykład? Nie lajka, ale transakcji w koszykach. Ja mam historię takie, że po 6 groszy robiliśmy konwersję sprzedaży książki. Dało się tak wąsko targetować, tak laser focus, że to były groszowe konwersje. Ja żałuję, że nie miałem kompetencji i wiedzy w Facebook Adsach, wtedy gdy one były tak skuteczne, że to było wręcz niewiarygodne. To jest nie do odzyskania. Aha. Nie wiem, czy pamiętasz też taką zmianę algorytmu Facebooka, że nagle ciach i game over.
Tak, organika. Facebook Armageddon słynny.
Przecież miałem kilkaset, jakiś rekord, to miałem pod 1000 uczestników na prywatnym koncie facebookowym na live'ie. Nie komunikowanym jakoś specjalnie wcześniej, tylko że hej, jestem, piszcie komentarze, to ta bańka rośnie, o wow, mam 500, mam 600, mam 800. I to się skończyło, bo Facebook zmienił politykę live'ową, uznał, że jednak transmisje nie są aż tak sexy, jak myślał, że będą, no i odwrót. Jeśli chodzi o inne miejsca, takie jak na przykład live'y instagramowe, no bo w ogóle ja nie rozgraniczam live'a z webinarem. Webinarem bym nazwał miejsce event, gdzie wcześniej go zapowiadam. Webinar może być zarówno
tak, i często trzeba się zapisać, żeby zobaczyć.
Tak, a ja na przykład całkowicie odszedłem od zapisów na webinar jakieś 2 lata temu. Robiliśmy 2 miesiące temu eksperyment z zapisami jednak i wcale nie widzę większej wagi listy zapisanej na webinar versus webinar publiczny, gdzie tego maila w ogóle nie potrzeba. Więc my staramy się ekstremalnie upraszczać, czyli żeby wpaść do mnie na webinar, komunikujemy, że on będzie, komunikujemy wszędzie, gdzie się da. Czyli Facebook, Instagram, YouTube, TikToki, płatny ruch, mailing chyba już wymieniałem. I mówimy, hej, w czwartek o 20 widzimy się na webinarze. Dobra. Ludzie o tym wiedzą. Później jest etap przypominajek. Hej, nie wiem, czy pamiętasz, ale widzimy się jutro. Później jest hej, nie wiem, czy pamiętasz, a widzimy się za godzinę. I wychodzi mi, że trzeba też dać jeszcze więcej takich call to action przypominających. Hej, widzimy się za 6 minut. Pamiętasz o tym? I wtedy też sporo osób wskakuje last minute, bo sobie o tym przypomnieli. Zmiana jaką jest, to widzę na pewno, że jest więcej webinarów, live'ów, transmisji niż to było kiedyś, no bo ludzie się nauczyli, że okej, robimy to zdalnie, nie trzeba w stanie konferencji jechać, jest znacznie mniej konferencji, a ludzie się na tych konferencjach online'owo. Natomiast jeśli chodzi o samą konwersję ze sprzedaży, wiadomo, jest więcej ludzi, no to jest więcej sprzedaży statystycznie. Ale to nie jest tak, że ta sprzedaż maleje liniowo, że jak miałem kiedyś 1000 osób, teraz mam 500, no to teraz spada mi sprzedaż o połowę. Bo im jest mniej osób, też jest większy procent konwersji, bo przychodzi najbardziej wartościowa grupa, która już mnie zna, która chce i nie można mierzyć tych statystyk, że taka sama jest grupa od 0 do 500, jak i do 500 do 1000.
Czy nie masz takiego poczucia, że ludzie są wymęczeni wszelkimi formami oglądania innych ludzi na ekranie, że po tym, co mieliśmy w pandemii, kiedy wiele osób pracowało zdalnie, było nauczanie zdalne, to mimo, że może część osób niechętnie teraz jeździ na konferencje, bo się przekonali, że można się spotkać również w sieci, to nie robią tego tak chętnie, bo mają po prostu trochę przesyt.
Ja tego nie widzę z prostego powodu, że nie obserwuję innych twórców webinarów. Sam biorę udział w bardzo małej liczbie webinarów, ale tak zawsze było, że to nie jest forma, którą ja lubię jako widz. Ją bardzo lubię jako marketer, sprzedawca, promotor, ambasador autorów czy książek, które wydajemy, jak najbardziej tak. Ale nie widzę tego obrzydzenia tych transmisji, że o jest kolejna transmisja, zapisałem się na 5, nie wiem, którą wybrać, to włączę żadną albo 5 jednocześnie. I bardzo ekstremalnie pomocną rzeczą dla twórców jest nie patrzenie na to, bo możesz sobie powiedzieć, dobra, okej, oni mnie nie chcą oglądać. Dobra, ale dlaczego? Nie dlatego, że w innych miejscach jest ciekawsza impreza, tylko ja im nie daję tego, co oni potrzebują, to jedna rzecz, a druga, nie widzą, że to, co daję, się dzieje w ogóle. Czyli nie wiedzą o tej imprezie internetowej. Więc to są dwa pytania, które sobie zadaję, czyli co mogę zrobić, by zwiększyć moją ekspozycję komunikatu, hej, jest webinar, ale i tak wszystko rozpoczyna się od tematu. Jaki będzie temat? To jest najważniejsze. I mam też listę tematów, które są najbardziej takie hot i ta lista jest wręcz bankowa. Że ludzie wybierają sobie twórcy jakiś temat czy kategorię tematyczną i chcą do niego na to przychodzić.
Okej, a możesz podać przykłady takich tematów właśnie, które zawsze działają?
U mnie wszystko dotyczy brandingu w internecie, który sprzedaje, czyli jak budować brand, który sprzedaje. Takie byłoby hasło ogólne. I teraz podkategorie mogą być, jak budować brand, jak użyć Instagrama do budowy brandu, jak użyć dywersyfikacji social mediowej do budowy swojego brandu. I to dodanie brand, który sprzedaje, powoduje, że też inna grupa przychodzi. Jak jest webinar o brandingu, to jest mniej ludzi, którzy poszukują narzędzi monetyzacji czy konwersji tego brandu. A to jest najfajniejsza grupa, bo oni rozumieją, że to jest narzędzie. Moim targetem nie są w ogóle ludzie zainteresowani marketingiem, czyli jak robić lajki, zasięgi, share'y i w ogóle impresje, jak to mierzyć. Mnie interesuje ta grupa, która chce się nauczyć, jak użyć tych narzędzi do tego, żeby na koniec dnia mieć więcej pieniędzy, niż mieliśmy rano. To są ludzie, z którymi chce się mieć do czynienia w każdym, wiesz, elemencie czy procesie, którego się uczymy razem, czy który pokazuje, bo oni najbardziej doceniają to, co im pokazuje jako narzędzia.
Dobra, to teraz sytuacja jest taka, ja wyszedłem od tej ankiety na Instagramie, gdzie tam 86% powiedziało, że jest gorzej, ale ja tę ankietę zrobiłem pod wpływem jednej wiadomości od jednego ze słuchaczy, który powiedział tak, że on do tej pory, jeżeli chodzi o sprzedaż, opierał swoją działalność na webinarach i to mu świetnie działało, miał właściwie maszynkę do robienia pieniędzy, kupował reklamy, napędzał ruch i się kręciło. No oczywiście można mu zarzucić, że działał trochę ryzykownie, opierając się na tylko jednym sposobie, ale to do tego zaraz dojdziemy. Natomiast najpierw chciałbym cię zapytać o plan awaryjny. Jeżeli mamy człowieka, przedsiębiorcę, który do tej pory zbudował sobie ten kanał webinarowy i działało mu świetnie, a w pewnym momencie przestało, to co byś mu doradził, żeby w perspektywie, no najlepiej, nie wiem, 30 dni uratować tę sprzedaż, żeby coś zrobić inaczej z tymi webinarami, albo coś zamiast tych webinarów, co pozwoli wykorzystać kompetencje i doświadczenia, które taka osoba już ma.
U mnie zawsze kluczem jest słowo dywersyfikacja, czyli w jaki sposób mogę zdywersyfikować komunikaty o evencie webinarowym. Załóżmy, że webinar nie może się odbyć, bo no coś się skichało. Na twoim koncie YouTube'owym nie zadziałało narzędzie do webinaru. No to jak to uratować? No ja robię tak, że jak prowadzę webinar główny, gdzie kieruję ludzi z wszystkich moich mediów, to jest to przez StreamYarda i jest to transmisja robiona na mojego Facebooka i YouTube'a, to włączam z boku również live'a na Instagramie. Na tym Instagramie, na live'ie u mnie, nie stricte instagramowym, ale tym głównym, gdzie Instagram jest supportem, jest tam kilkadziesiąt czy kilkaset osób. I albo ich przekierowuję do mnie na YouTube'a, albo właśnie YouTube'a przekierowuję, hej, gdyby coś nie grało, pamiętajcie, jestem na Instagramie. Wyjście awaryjne. I robię to od dwóch, trzech miesięcy, bo uznałem, no robię webinar, kliknę tego playa live na Instagramie, nawet gdy tam ze mną będzie 15 osób, to jest to więcej niż bez tego Instagrama. W ogóle dziwię się, czemu nie robiłem tego wcześniej. Tylko traktowałem, że musi być w jednym miejscu ten webinar. Teraz w każdym miejscu, które może mnie oglądać, chcę być jednocześnie. Instagram w inny sposób konsumuje treści live'owe. Ludzie mają na komórce widok czy odsłuch. Na komputerze łatwiej jest ich mieć przy na przykład dostępie do konta bankowego, do transakcji. Na live'ie muszą się wyłączyć, żeby przejść w call to action, które mówi zapisz się, kup, zarejestruj. Więc taką siedzibą główną tego wydarzenia jest na pewno komputer. No to jeszcze raz, dywersyfikacja. Skoro mam bazę mailingową, no to mogę robić po webinarze informacje, hej, coś się wywaliło na webinarze, nie wiem czemu, ale mówiliśmy o tym. Tu jest nagranie z tego webinaru, tu jest oferta z tego webinaru.
Tu, żeby było jasne, tylko dopowiem, bo ja powiedziałem, że webinary przestały działać. No, nie chodzi mi o to, że przestały działać technicznie, tylko po prostu ludzie słabiej reagują, mniej chętnie się zapisują, a nawet jak już przychodzą, to nie kupują.
No, mierzymy się z hipotezą, że webinary nie działają, nie? Taka była hipoteza robocza, że webinary nie działają.
Tak.
My robimy mnóstwo eksperymentów. Prowadziłem ostatnio 4 webinary, tydzień po tygodniu, więc duża intensywność. I ostatni webinar był webinarem, gdzie poszliśmy mocno w płatną promocję. Zebraliśmy ponad 2000 zapisów, więc spoko. Szacujemy, że z takiej grupy przyjdzie pesymistycznie 500-600 osób. To jest taka dobra, ostrożna statystyka. No ale zobaczyliśmy, że jest zbyt mało oczekujących osób na ten webinar, już dzień wcześniej, tam przy linku YouTube'owym. Mówimy, nie zaryzykujemy tego, że ten płatny ruch nietestowany różnie może być. Więc do tego dopaliliśmy na ostatnim etapie promocję organiczną, czyli posty wszędzie u nas w naszych mediach, poparte przypominajkami, jakimiś mikroporcjami wiedzy, hej, jedna lekcja i na koniec informacja, wpadnij na webinar, będzie tego więcej. I to uratował ten webinar, bo okazało się, że te leady webinarowe, kupione adsami facebookowymi, były ekstremalnie do dupy. Że z jakiegoś powodu nie mieliśmy plus 500 osób na webinarze. A tak między nami myślę, że to będzie bardziej 1000 osób ekstra do luku organicznego, bo to był webinar Black Friday'owy, czyli była i merytoryczna wiedza plus Black Friday, nie? Czyli to pachnie do grubymi dealami. I to było bardzo uczące, bo tydzień wcześniej był webinar 100% merytoryka, nie było komunikatu, hej, będzie super oferta Black Friday'owa i mieliśmy więcej osób bez płatnego ruchu tydzień wcześniej. Ktoś powie, i teraz jest później dużo do robienia historii, no tak, bo zrobiłeś 3 webinary wcześniej, na 4 webinar już nie chciał ktoś przyjść. Ja absolutnie nie kupuję tego argumentu. Każdy webinar jest super ciekawy, wartościowy, każdy jest z dealem, ale coś tam zadziało się we wszechświecie, że nie przyszli. I teraz ludzie mówią, dobra, zasypało śniegiem, nie dojechali, odśnieżali, to jest takie, bo duża była wtedy zamieć w całej Polsce śnieżna, pierwszy śnieg sypnął. Inni mówią, no tak, Black Friday, Black Thursday, wszyscy robią webinary. No też nieprawda, bo nie wszyscy. Część robi webinary, część w ogóle nie robi, więc też. Więc ja w ogóle nie kupuję opinii ekspertów, którzy po fakcie mówią, no czemu nie wyszło. No, albo trzeba było wysłać więcej powiadomień, albo większy budżet, albo dłuższe okienko promocyjne. No nie, no akceptujemy, że coś się wydarzyło. Na przecięciu tych wszystkich sytuacji ten webinar się zadział, było tyle osób, ile było. I nieważne, ile będzie, bo ich tam około 400. Więc dalej, 400 osób siedzi na sali. Więc zamiast rozkminiać, czemu nie 1400, robię wszystko, co mogę, żeby otrzymali merytorykę, wiedzę, wartość, zaufanie i później poszli do oferty. I tak się dzieje. I dla mnie webinar jest dopiero początkiem procesu. Jeżeli on był w czwartek wieczór, no to ja mam robotę do pierwszej w nocy tego dnia, tego czwartku. Bo oni piszą mi na Instagramie, wiadomości są na skrzynkę inboxową, więc osoba, która opiekuje się nad bokiem sklepu, też tam pod tym mailem jest, żeby real time pomagać te transakcje domykać. Więc istotniejsze jest to, ile transakcji jest na przykład porzuconym koszykiem, albo klient wszedł, zarejestrował się, dał do koszyka, nie kupił. Czemu? Kod rabatowy nie zadziałał. Zwątpił, przestraszył się, coś się wywaliło. Nie wiem, dzieci ryczały i musiał iść dosypiać dziecko. I nam chodzi o to, żeby być z nim w kontakcie, że jak ono dziecko już uśpi o 24, to ma tego maila, hej, tu Marcin, hej, tu Kasia, możemy ci w czymś pomóc? To są te rzeczy, które ratują webinar, a nie rzeczy, które powodują, że masz więcej tego licznika live ludzi na webinarze.
Okej, okay, czyli wyciskanie więcej z tego ruchu, który uda się zgromadzić, a niekoniecznie po prostu sianie jak najszerzej, żeby przyszło jak najwięcej ludzi, bo oni mogą kliknąć w reklamę, mogą nawet się gdzieś tam zapisać czy potwierdzić, że będą, ale no, fakty
tak,
są różne.
Ja też mówię o działaniu marek, które jest działaniem długoterminowym. Nie chodzi nam o zrobienie jednego wielkiego webinaru raz na kwartał, bo to jest znacznie prostsze. Zrobić jeden wielki boom, gdzie tam ciśniesz z każdego miejsca i wszyscy wiedzą, że tam tego 1 kwietnia 20 coś będzie jakieś, nie wiem, lądowanie na Marsie i wszyscy są na tym webinarze z twojej społeczności i opcji społeczności, ale mówię o takich webinarach, gdzie robisz regularnie. I ja naprawdę wolę mieć webinary mniej stresu, mniej ludzi, ale są powtarzalne, lżejsze, nie czuję się spocony i zmęczony, ale jest ta powtarzalność, co sobie na moim obecnym etapie życia bardzo cenię, zarówno jako przedsiębiorca, jak i ojciec, który ma wieczorne kompania, usypiania i tak dalej. No, więc okay, to jest dla mnie bardzo istotne na tym etapie, którym teraz jestem.
Jasne. I myślę, że to wielu przedsiębiorców też sobie ceni, to, że to nie są takie właśnie ogromne zrywy, tylko robimy to systematycznie, mniejszymi porcjami, ale to działa po prostu, bo mamy dopracowany proces. No, i o ten proces też chciałem cię dopytać właśnie, bo jeżeli webinary generalnie przestały działać, przestały być, czy live'y, przestały być na przykład tak promowane przez Facebooka jak kiedyś, to czy ty zmieniłeś coś w treści tych webinarów, w strukturze tych webinarów, żeby one lepiej konwertowały, czy robisz je z grubsza tak jak kiedyś, tylko po prostu właśnie nastawiasz się na to, żeby mocniej docisnąć osoby, które się nie zdecydują?
To u mnie ten mastering procesu polega na tym, że staram się jeszcze lepiej zespolić merytorykę webinaru z ofertą na koniec. Żeby to było tak naturalne przejście z merytoryki do tej oferty na koniec, że wszyscy mówią, no tak, idę głębiej w to. Jak się uczyłem webinarów, nie potrafiłem tego aż tak sprytnie robić, żeby, okej, była merytoryka, a później była oferta. Teraz to jest tak połączone, że jedno wynika z drugiego. Czyli u mnie projektowanie webinaru jest od końca. Dobra, jaki jest produkt, jaka oferta? Jaki temat, który da najwięcej wartości w tym temacie, o którym traktuje również produkt, i później jest kminienie, czy to będzie, jakiej wysokości rabat, czy to będzie oferta kup to i masz coś więcej, czy to będzie danie większego scarcity, nie wiem, działa przez 15 minut. Też robię to na żywo, te testy, że jak widzę na przykład, to jest w ogóle real time gra. Robię webinar, jest oferta pokazana, ja robię na żywo podgląd koszyków klientów, czy oni za mną poszli, żeby sprawdzić ten deal. I to się już czuje na poziomie profesjonalizmu wynikającego z lat działania. Czy na przykład te 50 koszyków jest ok, czy powinno iść, na przykład, czy powinno być 150. I od tego uzależniam proces sprzedaży na koniec webinaru. Jeśli widzę mnóstwo koszyków i już są transakcje, już tam się gotują w czacie o ten kod rabatowy czy info, gdzie można tą ofertę wziąć, to wiem, że będzie ok.
Więc jasne.
To jest gra, którą uwielbiam. Nie mam 15 monitorów, mam jeden monitor, ale ten podgląd jest cały czas, czyli mogę prezentować treść, patrzeć w podglądy koszyków, moderować czat i okiem zerkać na Instagram na przykład, czy oni tam jakieś pytania mają.
Dobra, kiedy mówiłeś o tym planie ratunkowym, to wspomniałeś o tym właśnie lepszym domykaniu transakcji, które inaczej po prostu by się nie domknęły. Czy możesz polecić tutaj jakieś narzędzia, czy jakieś sposoby na to, żeby to zrobić, bo być może masz jakieś, nie wiem, właśnie patenty wypracowane, których...
No jest kilka rzeczy,
których nie wszyscy wiedzą.
Najprostsza, wyślij mailing do bazy, która zapisała się i była, i do bazy, która zapisała się, a nie była. Możesz tam wysłać do nich nagranie z webinaru i oferta. Ja lubię tak robić, czyli masz hej, link do nagrania, albo link do oferty, albo jeszcze prościej. Był webinar, nie było cię, ale efektem tego jest to, że jest mega oferta, możesz z tego skorzystać. Punkt pierwszy. Punkt drugi, remarketing z landing page'a, czy ze sklepu, który miałeś, musi być włączony cały czas. Czy oni widzą tą ofertę i mogą ją kupić przez kolejne tam x dni. Może być też zbieranie feedbacku, hej, czemu nie byłeś, albo co z tego webinaru najbardziej wyniosłeś, najwięcej, albo co chciałbyś mieć na kolejnym webinarze. Więc to nie jest jednorazowy event, to jest ciągły proces, gdzie sobie kminię zarówno ja, jak i moi widzowie, jakby co im mogę więcej dać, czego oni potrzebują, co jest tą niszą. Jak było covidowe zamieszanie, no to robiliśmy dużo webinarów w tematyce, jak sobie poradzić ze zmianą. I wtedy zamiast robić szkolenie, robiliśmy taki pakiet, program szybkiego reagowania. Czyli nie szkolenie, nie mastermind, nie kurs online, tylko program szybkiego reagowania. Jak się przestawić na szybką zmianę. To był też cykl, który robiłem przez dwa Boże Narodzenia z rzędu. Nie jak kupić fajny prezent, tylko jak zarobić na święta. Czyli wpasowanie w kontekst tego webinaru, który jest, by the way, o sprzedaży. Czyli to jest taka sama merytoryka, jak byłaby w maju, ale kontekst jest inny, czyli jak zarobić na święta.
Kiedy widzimy, że nam te live'y, webinary siadają, jeżeli chodzi o efekty, właśnie mała frekwencja, mała konwersja, to można z jednej strony szukać różnego rodzaju uzasadnień, no bo faktycznie może wszyscy robili tego dnia, może, nie wiem, pogoda, śnieg i tak dalej, albo można pomyśleć, zwłaszcza jeżeli to się powtarza, kurczę, no może trzeba poszukać jakiegoś innego sposobu albo dopracować ten pierwszy, żeby działał lepiej. I zastanawiam się, czy jest taka, czy potrafisz to rozgraniczyć, kiedy jest taki moment, że już na pewno warto zostawić tę starą drogę i zacząć szukać innej, bo ta stara przestaje działać. Bo to, wiesz, w pierwszej chwili to wygląda tak samo. No, coś nie zadziałało, ale nie wiemy, czy to jest trend, czy to jest chwilowa.
Wiesz co, w ogóle nawet nie patrzę. Anomalia. Jeżeli jakieś jednorazowe wydarzenie, coś nie pykło, no coś nie pykło i na przykład później orientujesz się, że no mailing dobrze nie wyszedł. Raz miałem sytuację taką, że z jakiegoś powodu po wysyłce mailingu o webinarze mieliśmy jakiś ban na, wtedy to był jeszcze GetResponse, że nikt naszego maila nie dostał. Było 0% dostarczalności maili. I nie wiemy czemu. To był mail taki sam, jak maile wysyłane wielokrotnie wcześniej, tylko że o innym webinarze, więc lekko inna treść, inny link, ale proces taki sam. No i efektem tego było to, że musiałem zmienić narzędzie mailingowe na inne. Miałem tam stres przez cały weekend, ale zrobiliśmy migrację, wysłaliśmy mail testowy. Okej, mamy znowu tam 38% otwarcia maila. Wow, super. Więc to było zdarzenie też jednorazowe, więc wnioskiem z tego było to, że trzeba być na innej platformie. Zobaczyliśmy, że mam też spadki mailingów na ActiveCampaignie, więc szukaliśmy nowych platform do mailingu, to jest mega ważne narzędzie przy promocji webinarów, i poszliśmy na ConvertKita. Jesteśmy na nim od 4 miesięcy i jest bardzo spoko. Czy może być tak, że się również powtórzy to z ConvertKitem za dzień, miesiąc czy rok, taka sytuacja? No może, więc jestem otwarty na zmiany. A też jeśli chodzi o narzędzia, które pomagają zwiększyć ten ruch promocyjny webinaru, to bardzo fajnie działa taka strategia, nazwijmy ją strategią taką kaskadową, że robię live na Instagramie o tym, że będzie live na webinarze. Robię live na TikToku czy na Facebooku, że będzie webinar. I sprawdzam sobie, czy ten live dostarcza mi ludzi, czy lepsze będzie wideo zaproszeń osadzone na platformie YouTube'owej czy Facebookowej. Więc słowem kluczem będzie test. Ale dalej mi wychodzi, że te wszystkie aktywności, które teraz mnożę i opowiadam, to one są na tyle małe w czasochłonności, że mogę robić je wszystkie. Naprawdę. No bo co musisz zrobić? Nagrać zaproszenie na webinar. Może ono być później dystrybuowane w każdym medium po odpowiednim sformatowaniu do wielkości plików i tam rozdzielczości i tak dalej w różnych mediach. Więc jakby czemu tego nie robić? No wcześniej działały mi mailingi. No dobra, ale jak działały ci mailingi i dodasz tego jeszcze więcej komunikacji na przykład w socialach, no to będzie działać jeszcze lepiej.
No tak.
Nie będzie działać gorzej, nie będzie się bana w mailingu za komunikację na jakimś narzędziu. Fajnie działają webinary, gdzie zaangażowana jest społeczność, tematycznie spójna z treścią webinaru, ale z nowymi ludźmi. Moim hitem jest webinar z Wimem Hofem. To jest taki pan od mrozu, morsowania i oddechów. I zaprosiłem go na webinar do siebie jako gościa. Czyli wielkie wydarzenie. I zaprosiłem również na ten webinar admina grupy na Facebooku o właśnie Wim Hof Polska. Też to było bardzo fajnym narzędziem marketingowym, bo on miał ekspozycję na mojej społeczności. On swoich ściągnął i to było 99% targetu mojej grupy w tej grupie. Więc sytuacja super. Idealna. Aha. Było wszystko spoko, tylko że Wim Hof nie przyszedł. I Marek, i prowadziliśmy webinar przez 2 godziny z Wimem Hofem bez Wima Hofa. Dzięki temu, że ja miałem wiedzę w temacie, że był Andrzej, też ekspert z tej dziedziny, i poszliśmy w prawdę, mówiąc, no nie przyszedł, miał przyjść, nie przyszedł. Tam ludzie, część mówiła i że to jakieś...
Przymarzł gdzieś.
Ściema w ogóle, że to niemożliwe, żeby on się zgodził na ten materiał. Żeby się zgodził na live'a, przy są duże stawki i tak dalej. No, a ja widzę, że tam Wim Hof napisał będę. Więc kolejnym razem nie robiłem już live'a na żywo z Wim Hofem, tylko zrobiłem z nim wywiad, który później był transmisją nagraną wcześniej, żeby nie ryzykować reputacji i zaufania grupy, która była na pierwszym webinarze. Gdyby nie przyszedł drugi raz webinar z tym gościem, no to to byłoby mega podejrzane. Więc to jest też przykład tego, że można wyjść naprawdę z każdej sytuacji obronną ręką, ale też to zdarzenie pokazało mi, że nie można budować webinarów na zewnętrznych gościach. Ktoś sobie myśli, dobra, zaproszę jakiegoś, nie wiem, boga tematu jakiegoś. Ale jeśli opierasz na tej osobie sukces webinaru, to jest to bardzo ryzykowne, bo jest ogromna szansa, że on nie zakomunikuje u siebie tej aktywności, bo czemu miałby to robić? To jest twój event, a nie jego. Ty masz oczekiwania wobec gościa, że on tą społeczność sprowadzi, a on przychodzi na nagranie na pół godziny na przykład. To przy okazji jest z publicznością. I też widzę dużo błędów w tym temacie ludzi, że oni pokładają zbyt dużą wiarę i nawet bardziej nadzieję niż wiarę, że ten gość przyprowadzi im, wiesz, tam cały naród na to wydarzenie.
Tak, tak, to jest prawda, to też rzeczywiście, ponieważ wiele osób już od dawna mówi o tym, że no, zapraszanie gości to jest dobra strategia na to, żeby gdzieś tam podeprzeć się ich zasięgiem, to wiele osób ma takie oczekiwania, że jak kogoś zapraszam, to on powinien mi przyprowadzić widzów, a to wcale właśnie niekoniecznie musi tak działać.
To nie jest ten element transakcji, to trzeba mieć albo mega przyjaźń z taką osobą, relację, że ona chce, tak, robimy coś razem, albo ona musi mieć w tym biznes. Czy to ma za to zapłacone, tak. Czy jest jakiś deal wiązany, że nie wiem, ich produkt się pokazuje, ale dalej mi wychodzi, że to jest trudne partnerstwo, jeśli ono nie jest oparte na prawdziwej, szczerej takiej przyjaźni i głębokiej relacji.
Mhm. To prawda. Wspomniałeś o tym, że jesteś fanem dywersyfikacji i tak zastanawiam się nad tym, że jeżeli ktoś chce budować sprzedaż taki, w sposób taki dosyć stabilny i bezpieczny, no to zdecydowanie powinien mieć więcej niż jeden sposób pozyskiwania klientów. Nie tylko webinary czy live'y, ale też inne rzeczy. Tyle tylko, że jest pewne ryzyko. Dlatego, że no ty zresztą piszesz książki, gdzie są różne sposoby na sprzedaż, więc jakby ktoś może wpaść w taką pułapkę, że zobaczy jeden, drugi, piąty, siódmy, dziesiąty sposób i one wszystkie wydają się fajne, więc zacznie się tak dywersyfikować i tak rozdrabniać, że tak naprawdę żadnej z tych rzeczy nie zrobi porządnie. Jak zabezpieczyć się przed tym, żeby ta nasza dywersyfikacja nie równała się, wiesz, robieniu wszystkiego byle jak?
Fajne, bardzo fajne zagadnienie teraz poruszasz. Ja to widzę w ten sposób, że dawanie kolejnego narzędzia promocyjnego jest wzrostem kompetencji ciebie jako profesjonalisty. Rozdrabniają się amatorzy. Profesjonalista potrafi zrobić mastering nowego narzędzia, które wrzuca do swojej palety chwytów, narzędzi, strategii. I ktoś mówi, ja jestem tylko na Instagramie. Ja mówię, no zajebiście, ale okej, okay, na tym Instagramie jesteś rok, dwa, trzy, pięć, umiesz wszystko. Poradziłeś sobie z zmianami algorytmów, formatów i tak dalej. Więc czemu nie uczysz się czegoś nowego? Poeksperymentuj. Co będzie, jeżeli jutro Instagram wyłączy ci konto? I uwierz mi, Marek, mam mnóstwo znajomych, którzy mają bardzo fajne biznesy oparte na Instagramie, na YouTubie, na podcastach i się nie dywersyfikują. I mówię, ja bym nie mógł spać spokojnie. No ale przecież działa, fajne pieniądze, no takie mamy oszczędności, górki. No dobra, ale twój biznes jest zależny od... Na jednej nodze stoi cała komunikacja twoja. Więc nawet jak ci zamkną Instagram, to będziesz musiał nauczyć się używania mailingu, a to zajmie ci kilka miesięcy. Bo to nie jest to samo. Publikowanie kontentu na Instagramie jest czymś innym niż na TikToku, więc czemu nie uczysz się na TikToku, który ma teraz łatwiejszy algorytm niż Instagram, jest mniej konkurencyjny, powiedzmy, tylko czekasz, aż będziesz do muru przyparty i będziesz musiał to zrobić. Znowu temat pandemii. Mnóstwo osób, które były w świecie offline'owych edukacji, czyli konferencji, szkoleń, warsztatów na żywo, nie ogarnęli internetu, bo liczyli, że to przejdzie szybko i po 2 latach ich w ogóle nie ma. I czasami próbują się podnieść z tej nieobecności, jest to mega trudne, no bo oni nie robili tego, czego świat i okoliczności od nich zaczęli wymagać. Więc ja staram się żonglować tymi narzędziami, to nie jest rozdrabnianie, to jest robię główną rzecz, ale z boku uczę się. Robiłem ostatnio wywiad z fajnym gościem, który zajmuje się zarabianiem na Vinted. Ta apka do sprzedaży używanych rzeczy, Allegro do używanych rzeczy na komórce, w skrócie. I on pokazał mi, jak łatwo to można zarabiać. Więc ja, jak spał mi syn ostatnio na kolanach, no to na komórce wystawiłem tam pierwsze aukcje i zarobiłem pierwsze benzyny na Vinted. Czemu? Jak mi Allegro padnie, no to przekieruję moją uwagę na Vinted i jak ktoś będzie używać tego narzędzia, to będę też potrafił tam uruchomić sprzedaż. To jest w ramach mojej hobby i pasji uczenia się nowych narzędzi i nowych środowisk sprzedaży. Czyli ja sobie wybrałem jako mój kierunek sprzedaż, czyli jak będzie koniec świata, to ja z tego końca świata wyjdę tym, że będę miał wysokie kompetencje sprzedaży, czyli mental sprzedawcy, jak i narzędzia sprzedawcy, szerokie portfolio. Zamknę świat, to wsadzę mój towar do samochodu i będę robił obwoźny handel ciast makowych przed Bożym Narodzeniem. No.
No tak, z umiejętnościami sprzedażowymi zawsze można sobie poradzić. Wiesz co, ja jestem też przekonany do tego, co mówisz, że jeżeli ktoś opanował jedną platformę, to warto dodawać kolejną i właśnie nie robić tego 17 rzeczy naraz, tylko opanujesz jedną, to wtedy wykorzystuj trochę te swoje doświadczenie, które masz, a trochę ucz się nowych rzeczy, żeby wychodzić dalej. Tyle tylko, że przy takich eksperymentach też jest pewna pułapka. No bo tak, jeżeli jestem w jednym kanale, powiedzmy w tych live'ach, trzymajmy się ich, i postanawiam wejść w jakiś inny sposób pozyskiwania klientów, to ja prawdopodobnie nie od razu zobaczę efekty. Prawdopodobnie to zawsze jest jakaś krzywa uczenia się i zawsze jest tak, że jak zaczynamy robić coś nowego, no to najpierw idzie nam to opornie. No i teraz pytanie brzmi, kiedy ja mam, znaczy ile mam, wiesz, trwać w tym uporze i walczyć z tą nową rzeczą, że ja tutaj pokażę wszystkim, ja się tego nauczę i ja będę w tym świetny, a kiedy uznać, może jednak spróbuję czegoś innego, no bo tu znowu pojawia się pokusa do skakania z kwiatka na kwiatek, bo tu wszystko nowe na początku jest trudne.
No tak, no to jeśli chodzi o sprzedaż, to ja mam takie założenie, że jak umiesz sprzedawać na jakiejś platformie, czy na evencie webinarowym, i przekierowujesz swoje 2 godziny na inną platformę, to ja sobie nie wyobrażam, że podczas pierwszych godzin na tej nowej platformie, czy nowej metodzie, nie mieć sprzedaży. Przynajmniej jednej. No nie wyobrażam sobie. Czyli Osman idzie na Vinted, rejestruje się, loguje. I ja nie widzę opcji, żebym ja tam nie miał pieniędzy przed końcem drzemki mojego syna. Bo jeżeli nie mam tego, to znaczy, że ja nie umiem sprzedawać. Jeżeli ktoś robi podcasty, jego dywersyfikacją będzie pierwszym kroku pójście z podcastem na YouTube. Nawet bez wideo. No to tam viewsy są od razu. Odsłuchy wynikające z algorytmu YouTube'a. Na początku tam będzie 6, 7, 15, 8 tysięcy i tak dalej. Komunikacja na podcaście głównym, że jesteśmy też na YouTubie, daje ekstra viewsy, więc efekt jest natychmiastowy tak naprawdę. Później jest element optymalizacji. Aha, okej. Okay. Inna miniaturka. Inny opis. Inny tytuł. Czyli jeżeli ja pójdę sprzedawać, nie wiem, na targu ze takiego stołu, czy łóżka takiego polowego, no to ja tą sprzedaż muszę mieć natychmiast. Bo ja tylko zmieniam platformę, ale jest dalej ten sam Marcin jako sprzedawca, ten sam produkt, który mam, tylko jest inny kontakt z klientem. Ale też to widzę na konferencjach, gdzie jako jedyny chyba przedsiębiorca i prelegent jestem przy swoim stoisku cały czas. A ja wiem, że jak mnie tam nie ma, czy nie ma tego efektu, nazwijmy to takiego celebryctwa, który tam jest w tym stoisku, no to ludzie to stoisko mijają. Pojawiam się tam, jest wzrost sprzedaży, więc ja tam muszę być. Czyli ludzie nie wyciągają wniosków z takich rzeczy. No bo zakładają, że będąc na webinarze u kogoś, nie muszą później aktywni być w swoich social mediach po tym webinarze. Takie małe rzeczy. Zawsze mi to moja żona i wspólniczka w jednej sobie przypomina. Ty, Marcin, to nie jesteś normalny. Bo normalna osoba wychodzi, robi występ i schodzi ze sceny. I to będzie też metaforą tego webinaru. Masz występ na scenie, ale co się dzieje przed występem i po to, to jest główna sprzedaż. Czy są łatwo klikalne linki? Ostatnio zamówiłem mojej znajomej rzeczy, zakomunikowane na Instagramie, że można u niej kupić słodycze z jej cukierni na święta w formie pudełek. Dobra, mówię, nie będę klikał w sklep, mówię, znasz mój adres, zrób mi paczkę za 200 zł. Mówię, spoko, wysyłam ci. Ja chcę zrobić jej przelewem blikiem przelew, nie ma aktywnego blika. To jej to pisze. Okej, okay, zaktywowała. Okazuje się, że to jest blik na jej telefon firmowy, a nie prywatny. Nie mam firmowego. Dobra, wchodzę na stronę, zakładkę kontakt, szukam numeru konta do przelewu, nie ma numeru konta do przelewu w zakładce kontakt. I teraz pytanie. Gdyby ona robiła webinar, to te wszystkie elementy, nie wiem, brak blika, brak numeru konta na stronie, brak PayPala, brak płatności PayPal, brak, nie wiem, rat, co jeszcze może być innego? Brak danych do przelewu po prostu powoduje, że webinar jest nieskuteczny. Więc jest cała masa rzeczy, które wydają się nie mające jakiegoś większego znaczenia, ale one decydują o tych gubionych czy odzyskiwanych procentach konwersji na koniec webinaru. I to jest właśnie złoto, które odróżnia profesjonalistę od amatora. Bo profesjonalista patrzy, gdzie mu ta woda ucieka przez dziurę w statku i zatyka, a amator mówi, no muszę nową łódkę zbudować. No nie do końca, tu masz pieniądze, tylko one wyciekają dziurami, które są łatwo namierzalne.
No tak, tak. Przy czym też od razu słyszę zastrzeżenie, które ktoś może w tym momencie zaadresować. I ono jest takie, ty, ja tam zresztą też, no my już mamy pewną społeczność zbudowaną, więc nam jest łatwiej, no bo wiadomo, mamy już pewien kapitał, który możemy inwestować w różnych miejscach. A ktoś, kto startuje z biznesem na przykład, no on jest na początku tej drogi, więc w jego przypadku na przykład reklamy, które nie dowożą, to jest katastrofa, bo te reklamy są dla niego bardzo często jedynym sposobem, żeby napędzić ludzi na taki live czy webinar. Więc kiedy ktoś zaczyna, to co byś sugerował?
Ja tu się zatrzymam do tego, co powiedziałeś, bo to jest takie zdanie, które można bardzo łatwo uwierzyć. Powiedziałeś takie zdanie, że jest to jedyny sposób, który on ma, czy te reklamy. To nie jest prawda. Tylko to, co oni robią jako błąd, to nie doceniają swoich mikrospołeczności w zakresie dowiezienia im większego ruchu i na koniec sprzedaży. Każdy przedsiębiorca ma konto na Facebooku. Każdy ma jakieś małe Instagramy. Albo może założyć Instagram i po 3 postach uzyskać 3 nowe osoby uczestników webinaru, bo ktoś wszedł po hashtagu na przykład. On to może zrobić, ale on nie chce rozpocząć roboty od początku. Czyli on nie chce inwestować czasu w rozwój swój. Mówi, no ja nie mam innego sposobu. No masz, ale na początku jest takie słynne przerzucaniem widłami, wiecie czego, nie pachnących lili, ale obornika. I to jest prawdziwy powód, czemu oni tego nie robią. Więc super fajnie, że ty też to wyciągnąłeś na wierzch. To jest prawda, a nie na wierzch odpowiedź.
Powiem ci, że ja ostatnio eksperymentuję w taki sposób, że założyłem sobie Twittera, który jest po angielsku i tam w ogóle jakby inaczej się nazywam też, tak żeby to było bardziej międzynarodowe. I wszedłem w rolę takiego człowieka, który zaczyna. No bo jakby, wiesz, na Twitterze, którego nie używałem wcześniej, ja tam mam jakieś konto, no ale nie było mnie tam. Po angielsku do ludzi, którzy też mnie nie znają, no to jest w ogóle takie zaczynanie od zera. I zauważyłem, i podejrzewam, że to nie jest tylko specyfika Twittera, ale w ogóle social mediów, że w takiej sytuacji publikowanie samemu ma bardzo małe znaczenie, znaczy też trzeba to robić, no bo jednak jak ktoś wejdzie na ten twój kanał, to coś tam powinien widzieć, ale dużo większe znaczenie mają interakcje, ma komentowanie pod postami ludzi, którzy mają zasięg, niekoniecznie jakimiś najogromniejszymi, ale takimi, którzy mają zasięg trochę większy od ciebie, bo oni też będą bardziej skłonni, żeby odwzajemnić te interakcje, żeby odpisać, żeby być może coś tam zretweetować i tak dalej. I myślę, że to jest taka rzecz, którą odkrywam właśnie wchodząc w tę rolę początkującego, to, że nie ma sensu robić tego w odosobnieniu od innych, ja tutaj teraz buduję moje konto od zera, tylko właśnie starać się jak najwięcej nitek z innymi ludźmi pociągać, żeby ci inni ludzie pomogli nam, no choćby zwrócić uwagę algorytmów, że ktoś tam na to nasze konto zagląda.
Albo namierzenie już istniejących społeczności. Mówiłem o tej grupie miłośników morsowania i tam było 15 tysięcy osób, które są w grupie Wim Hof Polska. To jest 100% targetu na książkę o morsowaniu, to wydaliśmy. 100%. Więc tam jeden post generował kilkaset zamówień. Jeden post, mój pierwszy post, kilkaset zamówień.
Wow.
I to jest w ogóle ewenement, że są takie grupy. I ktoś powie, no dobra, jest tylko jedna taka grupa. Ale ta jedna grupa dowiedzieć kilkaset zamówień. Gdy byłem na innej grupie, i też jest często tak, że te grupy albo umierają z czasem, albo cię z tej grupy wykopują, bo na przykład nie to, że spamujesz, nie to, że łamiesz regulamin, ale na przykład jest ciebie zbyt dużo. I to już powoduje u wielu adminów, czy nawet społeczności, zbulwersowanie, że tam jest sam Osman w tej grupie. Mimo tego, iż trzymam się regulaminu. Bo gdybym się nie trzymał, to by mnie zbanował admin, albo by moich postów nie puszczał. Czyli jeśli admin puszcza moje posty, znaczy, że one trzymają się regulaminu, ale usuwa mnie z grupy albo przestaje publikować, bo społeczność mówi, jest za dużo Osmana. A to nie jest za dużo Osmana, to jest za mało innych ludzi. Czyli jest za mało twórców w tej grupie i przeszkadza im to, że ty stajesz się twórcą numer jeden. No i miałem takie przypadki, nawet na tej grupie o morsowaniu, że Marek, tam poszło kilka tysięcy egzemplarzy książek Wima Hofa w jednej grupie. Bo nawet jeżeli ja już nie publikowałem treści, to inni pokazywali książkę albo pytali, hej, co o niej sądzicie? Albo, hej, są cztery książki na rynku z tej tematyki, którą wybrać? Albo pokazywali trzy książki, a inni w komentarzach pokazywali, że jeszcze jest czwarta to moja. I to był taki, wiesz, mechanizm nie do zatrzymania. Czyli grupa tematyczna, nie wiem, o kotach jest zbyt szeroka na takie rzeczy, ale grupa zawężona, nie wiem, do kotów, może nie wiem, syberyjski, albo nie wiem, do psów czułał, a nie ogólnie psy, to są zupełnie inne stopnie trudności. Raz miałem hita, gdzie grupie o przedsiębiorczości dawałem mój pierwszy post z ofertą na książkę. Zobaczyłem, że skoczyła pierwsza transakcja, zanim post był publiczny. I pierwszą transakcję zrobił administrator grupy. To jest w ogóle, wiesz, hita. Co tu się dzieje? Post niewidoczny jest transakcja. Nikt kodu nie zna.
No, widzisz, można. Wiesz co, chciałem cię zapytać jeszcze o taką sytuację. Jest wiele osób, wielu freelancerów, wielu specjalistów, którzy pomagają innym w marketingu. Więc na dobrą sprawę, gdybyśmy chcieli i mieli budżet na to, to w zasadzie możemy robić każdy możliwy marketing, jaki chcemy, bez większego wysiłku, no bo zlecamy reklamy w Google, zlecamy reklamy na Facebooku, zlecamy SEO, zlecamy content marketing, prowadzenie TikToka i tam różne inne rzeczy. I teraz tak, jeżeli to zrobimy, to no, po pierwsze to jest oczywiście złudzenie, że to się może dziać bez nas, no bo ci ludzie potrzebują skądś mieć informacje, co my chcemy sprzedać, do kogo my chcemy dotrzeć i tak dalej. A po drugie istnieje takie ryzyko, że my nie za bardzo będziemy wiedzieli, co my robimy w tym marketingu, że to przynosi albo nie przynosi efektów. Więc jak ty podchodzisz do delegowania marketingu w ogóle?
My delegujemy na przykład robienie Facebook Adsów, promujących webinar, ale nie nowej agencji, tylko osobom, z którymi do tej pory pracujemy przy różnych projektach. I robimy sobie...
Ale mówisz o ustawianiu, czy o pisaniu na przykład tekstów do tych reklam, grafik, robieniu itd.?
O ustawianiu, a są też osoby, które potrafią na podstawie, nie wiem, briefu webinarowego, który robię ja, no bo to zawsze musi wyjść ode mnie. No właśnie, o, jak ty robisz webinar, no to ja jestem zdania, że to ty musisz stworzyć ten brief webinaru. Tematyki, zakresu oferty i tak dalej. Gdy ktoś mi przygotowuje takie coś, to ja nie czuję tego. Jestem wtedy, a to jest moja specyfika, że ja chcę być tym dyrygentem, a inni potrzebują skryptu. ani jedna, ani druga droga nie jest lepsza. Pytanie, czy jest dobrze dopasowana do ciebie. To jest jak przedsiębiorca, który nie ma umiejętności public speaking, ma nagle wystąpienie, idzie na kurs o mówieniu publicznie, na tym kursie psują go, bo jest nienaturalny na scenie. A on wyszedłby lepiej, gdyby na to szkolenie w ogóle nie poszedł, a jak chce mieć lepsze skille, to musi być proces wielomiesięczny, żeby ta zmiana była autentyczna, czy była częścią jego osobowości. Więc my robimy promocję tego własnymi zasobami. I to cennie, trafnie powiedziałeś, Marek, że pozyskujesz know-how webinarowe, czujesz, co działa, co nie działa, czego potrzebuje grupa, czego nie potrzebuje grupa, co nie działa. Zrobiliśmy raz test z webinarem nagranym wcześniej. To był odtworzony, czyli cała komunikacja jak webinar na żywo, ale webinar nagrany, było wszystko spoko, była transakcja, były transakcje. W czasie, jak padały mi zamówienia, no to układałem z córką Lego na górze, w pokoju, w ogóle nie byłem tutaj w biurze. I to jest wow, ale wiem, że ta sprzedaż była mniejsza. Więc mam dane na temat webinarów nagranych wcześniej. Wiem, jak to robić. Gdy będę potrzebował, nie wiem, mieć wolne, albo nie wiem, że wyjeżdżam z mojego home office'u i tu jest mi łatwiej nagrywać webinary niż na wyjeździe, to nagram je teraz wcześniej, ale będę komunikował to, wiesz, mając komfort, że podczas webinaru nic się nie wywali, bo mój pracownik włączy play, zadba o wszystko, a ja mogę nawet być w czacie online, ale nie mam tego problemu z transferem na przykład, albo jakimiś warunkami technicznymi będąc w podróży, no to jest ten komfort, który pozyskałem sobie żonglując różnymi sposobami na robienie webinaru.
Jeszcze nie kończymy, za chwilę Marcin powie o jednej bardzo ważnej rzeczy, która zmieniła się ostatnio w jego podejściu do biznesu. Ale najpierw chcę Ci polecić dodatkowe wideo, które Marcin nagrał specjalnie dla słuchaczy małej wielkiej firmy w uzupełnieniu tego odcinka. W tym wideo w ekspresowej formie w ciągu 8 minut Marcin dzieli się pewnymi dodatkowymi informacjami zza kulis o tym, co robi, żeby jego webinary przynosiły lepsze efekty. Szczegóły na stronie tego odcinka, czyli maławielkafirma.pl/420, bo to 420 odcinek. Jeszcze jedna informacja, jeżeli słuchasz tego odcinka wkrótce po premierze, to informuję, że 6 lutego 2023 rusza sprzedaż nowej edycji mojego kursu Podcast Pro. Jeżeli chcesz dołączyć i nagrać własny podcast, który wzmocni Twoją markę i pomoże Ci przyciągać klientów, zapraszam na stronę podcastpro.pl. A teraz wracamy do rozmowy, ponieważ Marcin testuje u siebie bardzo dużo narzędzi, różnych technik biznesowych, zapytałem go, czy jest coś takiego, czego jeszcze nigdy nie robił, a w najbliższych miesiącach chce spróbować.
To zrobienie takiego właśnie dużego launchu nowego produktu, ale to bardziej dla mnie wyzwaniem jest zadeklarowanie siebie pod kątem mojego zaangażowania w ten projekt później, który sprzedaję jako produkt, bo to będzie produkt to usługa. Czyli rzeczywiście chcę poświęcić mój kolejny kwartał na to, żeby w tym produkcie być bardzo aktywny. To jest największa dla mnie taka zagadka, czy potencjalnie są do wygrania duże pieniądze. To jest też hipoteza. Jak będzie mniej klientów niż myślałem, no to jest ryzyko duże, że ja się uwięziłem w tym projekcie na kwartał. Oddałem moje życie na kwartał komuś, nie? Jeżeli tak, będę musiał być mocno zaangażowany przy mniejszej ilości uczestników tego projektu, więc jakby to jest moje wyzwanie, czyli czas, który mam, jak nim dzielić, aby to się opłacało, ale wychodzi mi znowu podsumowując tą rozmowę, że słowem kluczem jest dywersyfikacja. Promocyjna, narzędziowa, produktowa i to mi daje największy komfort. Zostałem ci w domu, mi zachorowało dziecko, miałem inne plany, więc co? Puściłem promkę na Instagramie. Aktywowałem mailing, który wysłałem w 3 sekundy, identycznie jak kiedyś, sprawdziłem, który działa, poszło. I co? Patrz, jak padają zamówienia. I to dla mnie właśnie jest wow, że kiedyś wydawało mi się, że biznes musi być taki ekscytujący, porywający, nieprzewidywalny, a teraz upatruję wielkie wow w tym, że jest powtarzalny, metodologiczny, czyli taki proces zmapowany jest i wiem, co robi, żeby tą sprzedaż podnieść, a wcześniej nie wiedziałem, czemu nie idzie, albo nie wiedziałem, jak na 100% tą sprzedaż podnieść, tylko robiłem eksperyment, okej, działa. Ale nie miałem pewności, a ta pewność wynika z doświadczeń, powtarzalności setek akcji, promocji, webinarów, kodów i patrzenia w kontekst, który będzie pasował do tych komunikatów.
To był Marcin Osman, dzięki wielkie, a jeżeli chcesz być na bieżąco z nowymi sposobami przyciągania klientów, zapraszam do mojego newslettera soloprzedsiębiorca.pl. Co tydzień znajdziesz w nim nowe biznesowe inspiracje, wystarczy zapisać się na stronie soloprzedsiębiorca.pl. Na dziś to wszystko, dzięki wielkie, do usłyszenia.